Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przygotowałam dla Was sprawę z województwa podlaskiego. I tym razem będzie to krótsza sprawa, ale wydaje mi się, że bardzo rzadko poruszana, dlatego postanowiłam o niej opowiedzieć. Jak zauważyliście, na razie odcinki pojawiają się raz na tydzień, ale mam nadzieję, że po świętach już to się zmieni. A potem jak ta seria się skończy, a skończy się niedługo, bo oprócz tego zostały nam 2 odcinki, to wrócimy też do innych serii pewnie. Ale dziś koncentrujemy się na sprawie z Białegostoku i zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. Białystok to miasto położone nad rzeką Białą w północno-wschodniej Polsce. Obecnie mieszka tutaj prawie 300 tysięcy mieszkańców. Prawdopodobnie osada Białystok powstała między 1440 a 1444 rokiem. Dzisiaj miasto to jest dużym ośrodkiem przemysłu włókienniczego, rozwinięty jest także przemysł elektromaszynowy, drzewny czy spożywczy. Białystok jest także ośrodkiem handlu, głównie ze wschodem. Z racji jego położenia zamieszkują go także mniejszości narodowe, takie jak Białorusini, Rosjanie, Tatarzy czy Romowie. Po transformacji ustrojowej z 1989 roku okres intensywnych przemian, zarówno społecznych, jak i ekonomicznych, miał miejsce także w Białymstoku. Powstawały więc tu różne galerie handlowe, ale i mniejsze biznesy. Takie jak na przykład kwieciarnie, a jedną z nich posiadał pan Andrzej. Mężczyzna otworzył swój biznes przy ulicy Świętego Rocha 31. Bardzo szybko okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. Kwieciarnia szła mu naprawdę dobrze, na tyle dobrze, że wkrótce stał się zamożnym człowiekiem. Pan Andrzej nazwał ją Beatę, a wkrótce stała się jedną z najlepiej prosperujących i prestiżowych kwieciarni w Białymstoku. W 1997 roku mężczyzna miał 41 lat, mieszkał w Białymstoku i prócz dobrze prosperującej kwieciarni miał, jak się wydawało, swoją szczęśliwą rodzinę, a dokładniej żonę i 2 dzieci. Cieszył się też bardzo dobrą opinią, był określany jako człowiek życzliwy, pogodny, wesoły, ale bardzo spokojny. Był też osobą bardzo pomocną dla innych, jeżeli został poproszony o pomoc, to chętnie jej udzielał. Stronił też od konfliktów, nie miał żadnych zatargów, wrogów, czy to co ważne jest w biznesie, długów. Bardzo ważna była dla niego także religia. W swoim samochodzie woził właśnie wiele rzeczy, które wiązały się z taką symboliką religijną. Pan Andrzej był człowiekiem wykształconym, skończył białostocką politechnikę, którą opuścił jako magister. Był też osobą wysportowaną, do tego praktycznie nie pił, nie palił. Zdecydowanie dbał o swoje zdrowie, często ćwiczył. I wydawało się, że to życie jest takie idealne, że wszystko się układa, ale niestety przestało się układać, a dokładniej w jego małżeństwie. Od pewnego czasu między nim a jego żoną dochodziło do coraz większej liczby kłótni. Nie potrafili się już dogadać tak jak kiedyś. Choć według bliskich ślub brali z miłości, to w momencie, gdy kwieciarnia zaczęła dobrze prosperować, to też zaczęły pojawiać się jakieś konflikty, a para przestała dogadywać. A dla otoczenia pana Andrzeja było to w zasadzie bardzo niespodziewane. Nikt nie wyobrażał sobie nawet, że takie małżeństwo mogłoby mieć jakiekolwiek problemy. Więc gdy wieść o tym, że powoli to małżeństwo się kończy, została ujawniona, wszyscy byli naprawdę zszokowani. Jedna z osób, która znała ich sytuację, tak to wspominała.
Żona chciała trzymać kontrolę nad pieniędzmi. Wydawała dużo i trwoniła. Rodzina i pracownicy twierdzą, że wpadała do kwiaciarni i po prostu brała sobie ile chciała pieniędzy z kasy.
Pomimo prób ratowania małżeństwa, obie strony postanowiły, że najlepszą opcją będzie to, jeśli się rozstaną i wezmą rozwód. Tak więc od grudnia 1995 roku przestali być małżeństwem. Ale ich rozstanie nie można było określić raczej jako takiego polubownego. I nie wynikało to z braku chęci czy jakiejś zawiści ze strony pana Andrzeja, ale raczej problemy pojawiały się po stronie jego żony. Pewnego dnia mężczyzna postanowił zabrać swoje dzieci na ferie zimowe. Liczył, że spędzi beztroski czas ze swoimi dziećmi, że w tym czasie jego żona odpocznie i jakoś to wszystko się ułoży. ale gdy wrócił, czekała go bardzo niemiła niespodzianka. A dokładniej w tym czasie kobieta zamówiła samochód do przeprowadzek i postanowiła bez jego wiedzy wyczyścić całe mieszkanie. Zabrać dosłownie wszystkie rzeczy z małym wyjątkiem. Ale nie dlatego, że postanowiła zostawić coś mężowi, ale dlatego, że po prostu nie dostała się do jednego pokoju. A był to prywatny pokój pana Andrzeja, który zamykał na klucz. Tak więc po powrocie właściwie miał tylko to, co zostawił w tym pokoju. Do tego był to też dzień, kiedy żona zabrała dzieci i się wyprowadziła, a potem rozpoczęła nowe życie. Ale i na tym kobieta postanowiła nie poprzestać. Uznała, że czas powalczyć o majątek. Do tego, aby postawić na swoim, wykorzystywała do tego dzieci, szantażując pana Andrzeja, że jeżeli będzie jej utrudniał, to nie będzie widywał dzieci. Otoczenie mężczyzny jednoznacznie twierdziło, że bardzo źle znosił to rozstanie. On też raczej się nie spodziewał, że tak to się wszystko skończy, a do tego, że będzie to taka walka i to tak obciążająca. Sporo rozmyślał, martwił się tym, co zrobić, aż w końcu, żeby jakoś sobie poradzić, zainteresował się jogą i medytacjami. W tym czasie pisał też pamiętniki, w których opisywał to, jak się czuje, co myśli, czym się martwi. A było co opisywać, bo z żoną toczyli nieustanne batalie o podział majątku, które kosztowały go naprawdę wiele stresu. Jego znajomy wspominał to tak.
On chciał oddać mieszkanie. Kwiaciarnię chciał zatrzymać ze względu na to, że dawał jej 4 czy 6 tysięcy alimentów, ale jego żona chciała kwiaciarnię i koniec.
I w zasadzie to było dla pana Andrzeja najbardziej przygnębiające, że jego żona za wszelką cenę chciała odebrać mu to, co kochał najbardziej, oczywiście oprócz swoich dzieci, czyli kwiaciarnię. A jej nie chciał oddać. I jeżeli chodzi o podział majątku, to był gotów oddać niemal wszystko, ale nie tę kwiaciarnię. A gdy kobieta widziała, jak bardzo o to walczy, to wydawało się, że jeszcze bardziej jej zależało na tym, by ją odzyskać. Posunęła się nawet do tego, że oskarżała pana Andrzeja o gwałt, o znęcanie się nad nią i dziećmi. Raz został pobity, ale śledztwo zostało umorzone, bo nie było świadków, choć jego ojciec podejrzewał, że zrobił to ojciec właśnie jego byłej żony i jej brat. 26 maja 1997 roku 41-latek pojechał na giełdę po kwiaty, a potem przywiózł je do kwieciarni. Zatrudniał pracownicę, więc on nie musiał być w niej cały czas, ale tak przeważnie bywało, że pojawiał się i znikał. Zawsze coś tam miał do załatwienia, po coś musiał pojechać, ale starał się co jakiś czas właśnie zajrzeć i był tam niemal każdego dnia. 26 maja, jak pewnie wiecie, wypadał Dzień Matki i był to bardzo dobry dzień dla kwieciarni, a tym bardziej dla kwieciarni pana Andrzeja. Kwiaty schodziły niemal jak ciepłe bułeczki, a pan Andrzej dowoził świeże kwiaty. W trakcie jednej jego nieobecności, około pół godziny potem jak wyszedł, zadzwonił telefon. Odebrała go pracownica kwieciarni i usłyszała, że jakiś męski głos pyta o pana Andrzeja. Gdy kobieta powiedziała, że właściciela nie ma, rozłączył się. I co też było niespodziewane, niedługo po tym tajemniczym telefonie zajrzała była żona pana Andrzeja. Wydawała się zupełnie nie przejmować tym, że mężczyzny nie ma na miejscu. Następnie trochę się porozglądała, wybrała jakieś kwiaty, wzięła je i za nie zapłaciła, twierdząc, że przecież u siebie płacić nie musi. Pracownice oczywiście nie chciały się mieszać, też nie za bardzo wiedziały, jaka jest teraz do końca sytuacja między byłymi małżonkami, więc nawet tego nie skomentowały i czekały na powrót pana Andrzeja. I tak też się stało kilka godzin później, kiedy mężczyzna przyjechał zamknąć kwieciarnię. Było to mniej więcej około godziny 21, wtedy też zamykał interes i zabierał swoje pracownice, aby rozwieźć się do domu. Ostatnią, którą wysadził, była Jolanta Z. i widziała go około 21:14, kiedy opuszczała jego samochód. Podziękowała mu za podwózkę i powiedziała, żeby się nie martwił, bo widziała, że cały czas przejmuje się tą sytuacją, która wiąże się z jego byłą żoną. Mężczyzna przyjął jej słowa, pokiwał, a następnie odjechał. I to był ostatni raz, kiedy ktoś widział go żywym. To, co wydarzyło się później, przedstawię wam według tego, co ustaliła prokuratura. A według jej ustaleń było mniej więcej tak. Około godziny 21:30 wjechał do garażu. Tam zgasił auto, wysiadł, zamknął, następnie zamknął garaż i ruszył do domu. To, co działo się w domu, jest nie do końca jasne. Wiadomo jedynie, że sąsiedzi twierdzili, że z okien widzieli na podwórku czterech dobrze zbudowanych mężczyzn i kobietę. A następnie, jakiś czas po powrocie do domu, pan Andrzej postanowił ponownie udać się do swojego garażu. Nie wiadomo jednak dlaczego poszedł tam w środku nocy. Być może przypomniał sobie, że zostawił coś w samochodzie albo chciał sprawdzić, czy go zamknął. Tego nie udało się ustalić. Jednak to właśnie wtedy, według ustaleń prokuratury, został zaatakowany, więc być może ktoś go tam jakoś wywołał. Według śledczych, przynajmniej w tym ataku, brały udział dwie osoby. I był to atak znienacka. Pan Andrzej zupełnie się go nie spodziewał. Według tej hipotezy założono, że do tego ataku doszło między 22 a 2 w nocy. Prawdopodobnie to właśnie tu mężczyzna stracił życie, o które walczył ze wszystkich sił. Następnie mężczyzna został wywieziony do lasu pod Choroszczą, a później do Glinianki w Księżynie. Wszystko wskazywało na to, że zostało to zrobione dwoma samochodami. Jeden z nich należał do pana Andrzeja i była to Toyota, a drugiego auta nie udało się ustalić, ale było to to, którym przyjechali mordercy. Pojawiły się jedynie podejrzenia, że mogła to być czerwona Lada Niva, ale oczywiście nie zostało to potwierdzone. Następnie sprawcy porzucili samochód i ciało pana Andrzeja, a następnego dnia, jak to przeważnie bywa, przypadkowy przechodzień dokonał makabrycznego odkrycia. 27 maja 1997 roku policjanci w Białymstoku zostali powiadomieni, że w Starej Gliniance w miejscowości Księżyno leży częściowo pod wodą, kołami do góry, jakiś samochód. Na miejsce wysłano funkcjonariuszy, którzy potwierdzili to zgłoszenie, a następnie udało się wyłowić samochód. Była to Toyota Camry Kombi, która po sprawdzeniu, do kogo należy, okazała się należeć do pana Andrzeja. Okazało się też, że nie był to wypadek albo przypadek, że auto wpadło do wody. Wynikało to z tego, że w środku ktoś umieścił patyk, który tak dociskał pedał gazu, że widać było, że specjalnie ten samochód miał wjechać do wody i cały czas był ustawiany bieg. Zdecydowanie wyglądało to tak, jakby ktoś z premedytacją pozbył się auta. Do tego kierownica była unieruchomiona za pomocą gumowej linki zaczepionej o nagłówek fotela kierowcy. Nie było więc mowy, że był to jakiś przypadek. Teraz należało jedynie odszukać pana Andrzeja i uzyskać wyjaśnienia. Prokurator tak opisał sytuację, jaką znaleźli na miejscu.
W stacyjce był kluczyk. Pedał gazu był zablokowany przy użyciu drewnianego kołka. Natomiast kierownica była unieruchomiona poprzez przywiązanie jej gumą do zagłówka kierowcy.
Po sprawdzeniu śledczy wiedzieli zatem, że Toyota należała do pana Andrzeja, że był to znany w Białymstoku właściciel kwieciarni, ale nie wiedzieli, że mężczyzna został zamordowany kilka godzin wcześniej. Wkrótce jednak to się miało zmienić, bo około południa tego samego dnia do białostockich policjantów wpłynęło kolejne zgłoszenie. Tym razem mężczyzna, który zbierał w lesie chrust, natrafił na ciało pana Andrzeja i jak najszybciej zgłosił to na policję. Zwłoki znajdowały się w pobliskiej miejscowości Choroszcz i było to zaledwie kilkanaście kilometrów od miejsca, w którym znaleziono auto. I tym razem na miejsce wysłano funkcjonariuszy, którzy potwierdzili, że mają do czynienia ze zwłokami, a następnie pojawiła się cała ekipa, która miała zbadać to miejsce. Dosyć szybko udało się ustalić tożsamość ofiary i stwierdzić, że samochód należał właśnie do niej. Na miejscu śledczy zabezpieczyli 37 śladów kryminalistycznych, ale to, co najbardziej było zaskakujące, to to, co znaleźli w koszuli mężczyzny. A dokładniej znaleźli tam 4000 zł, które zdecydowanie wykluczały w takim razie motyw rabunkowy. Było to zastanawiające, dlatego że była to całkiem spora kwota, jak się później okazało też dzienny utarg z jego kwieciarni, więc tak naprawdę łatwo mógł paść ofiarą właśnie jakiejś kradzieży. Ale to, że te pieniądze tam były, zdecydowanie temu przeczyło. W ogóle wyglądało to tak, jakby sprawcy niczego ofierze nie zabrali. Dopiero później udało się ustalić, że zniknęła jedna rzecz, a dokładniej neseser, z którym pan Andrzej nigdy się nie rozstawał. A był to dla niego ważny neseser, dlatego że miał w nim wszystkie dokumenty, które były związane z jego biznesem. Po jakimś czasie w końcu udało się go odnaleźć, ale był niestety pusty. Na ciele pana Andrzeja znajdowały się liczne obrażenia głowy, rąk oraz pleców. W związku z tym na polecenie prokuratora przekazano jego ciało do Zakładu Medycyny Sądowej w Białymstoku, gdzie miała odbyć się sekcja zwłok mężczyzny. Na jej podstawie lekarz jako prawdopodobną przyczynę zgonu podał uduszenie poprzez unieruchomienie klatki piersiowej i zatkanie otworów oddechowych. Prokurator tak się wypowiedział o jego ranach.
Były rany w obrębie głowy, korpusu i szyi. Były to rany zadane zarówno narzędziami tępymi, tempokrawędzistymi, jak i ostrymi.
Niedaleko odnalezienia zwłok znaleziono także porozrzucane rzeczy pana Andrzeja. Wszystko wyglądało tak, jakby sprawcy czegoś szukali. Przez to, że jak wspomniałam, przy mężczyźnie znaleziono pieniądze, odrzucono tezę zabójstwa na tle rabunkowym. Ale pojawił się zatem problem z ustaleniem motywu tej zbrodni. Nie pomagało to, że pan Andrzej nie miał żadnych konfliktów, że w jego życiu nie było nic podejrzanego, wszystko wyglądało dobrze. Był uczciwym właścicielem dobrze prosperującej kwieciarni w centrum Białegostoku. Na pierwszy rzut oka wyglądało to tak, jakby nikt nie miał powodu, aby go zabić, a co dopiero w tak bestialski sposób. Po przesłuchaniu wielu świadków, śledczym udało się ustalić przebieg ostatniego dnia, kiedy widziano mężczyznę żywego. I to było to, co mniej więcej wam opowiedziałam, czyli że 26 maja był w pracy, jeździł, załatwiał różne rzeczy, aż do końca dnia, kiedy zamknął kwieciarnię, a następnie odwoził swoje pracownice do domów. Tak jak już to mówiłam wcześniej, wszystko wskazywało na to, że tej okropnej zbrodni dokonano w jego własnym garażu. A wniosek ten wyglądał z tego, że gdy funkcjonariusze przyjechali do jego domu i wybrali się do garażu, to po wstępnych oględzinach nie dało się mieć innego wniosku. A wyglądało to tak, że garaż pozostawał otwarty. W środku w zasadzie był pusty, bo przecież samochodu pana Andrzeja też tam nie było. Po wejściu do środka od razu rzucały się w oczy ślady krwi, które były niemal wszędzie. Widać było rozprysk krwi na ścianie i wielką plamę na podłodze. Zdecydowanie wyglądało to jak miejsce zbrodni. Dało się też zauważyć krwawe ślady odcisków opon, które pochodziły od samochodu pana Andrzeja. Wszystkie te ślady wskazywały też na to, że naprawdę bardzo zawzięcie mężczyzna walczył o życie. I choć był wysportowany, to była to heroiczna walka. Mężczyzna został pobity, jak to określono, tępym narzędziem. W trakcie śledztwa okazało się, że była to łopata, którą sprawcy posługiwali się z taką siłą, zadawali takie ciosy, że trzonek został złamany i widać było na nim wiele śladów krwi, a do tego był umoczony w tej wielkiej plamie na ziemi. Tę łopatę później śledczy zabezpieczyli i uznali za narzędzie zbrodni. Wszystko wskazywało na to, że mężczyzna otrzymał kilka potężnych uderzeń, po czym stracił przytomność. Wszystkie te ciosy były wymierzone w okolice jego głowy. Zanim jednak stracił przytomność, jak wspomniałam, walczył o swoje życie, bronił się. Co widać było m.in. na jego dłoni, bo znaleziono na niej przecięcia, które prawdopodobnie zrobił też padel. Później sprawcy wzięli jego ciało i bezwładne wrzucili do samochodu. Następnie wywieźli je do lasu. Sprawcy morderstwa byli bardzo brutalni, wręcz przesadnie, co według śledczych mogło wskazywać na to, że było to na przykład zabójstwo z zemsty. Tylko wciąż nie wiadomo było, co mogłoby być jej powodem. Pani Monika, matka pana Andrzeja, tak wspomina jego urazy. Miał połamaną rękę i miał złamaną nogę. Twarz miał całą posinieczoną. Policjanci prowadzili standardowe dochodzenie. Przesłuchali mieszkańców okolicznych bloków, aby dowiedzieć się, czy ktoś coś pamiętał z ostatniej nocy. Bo właśnie to, że była to tak świeża sprawa, już w toku śledztwa ustalono. Potwierdzono też, że ostatnio widziano pana Andrzeja około 21:30, kiedy to podjechał pod swój garaż i zostawił tam samochód. Ale sąsiedzi nic więcej oprócz tego, co już powiedziałam, czyli że kręcili się tam jacyś mężczyźni i kobieta, nie powiedzieli. I pewnie się zastanawiacie, dlaczego nic nie wspominam o byłej żonie pana Andrzeja. A wynika to z tego, że oficjalnie nic takiego nie pojawiło się na ten temat. Wiadomo, że jak to przeważnie bywa w takich sprawach, najpierw przygląda się rodzinie, więc podejrzewam, że śledczy dokładnie przyjrzeli się tej osobie. ale oprócz podejrzeń rodziny pana Andrzeja, nic właściwie na ten temat nie znalazłam, choć wydaje się to dosyć jasnym motywem, zwłaszcza w kontekście tego, co mówiłam wcześniej o kwiaciarni i trudnym rozwodzie. Ale jednak widocznie takich dowodów nie ma i nie było, skoro ten wątek nie został poruszony. Bo pomimo zabezpieczonych w garażu śladów, intensywnego śledztwa, jak i próśb do społeczeństwa o pomoc, oczywiście za pośrednictwem już dobrze nam znanego programu Magazyn Kryminalny 997, nie udało się w tej sprawie przybliżyć do poznania prawdy. A w związku z tym nie wykryto sprawców, a nawet nie wytypowano żadnego podejrzanego. Gdy po raz pierwszy wspomniano o tej sprawie w magazynie kryminalnym 997, prowadził go jeszcze Michał Fajbusiewicz. Wtedy też zaproponował takie rozwiązanie, taką teorię, że być może dokonano tego zabójstwa na zlecenie. Dodał także, że być może mogła nawet tego dokonać osoba, która dobrze znała pana Andrzeja. Jeśli chodzi o rodzinę mężczyzny, to tutaj pojawia się większa pewność co do motywu, a dokładniej rodzina myśli, że chodziło o chęć zysku, a dokładniej, że problemem była ta kwieciarnia, której tak bardzo pan Andrzej nie chciał oddać. Bliscy też wspominali, że ojciec jego byłej żony bardzo często mu groził, że go zniszczy, że go zabije. Tak jak wspominałam, ojciec pana Andrzeja twierdził, że to właśnie on kiedyś go zaatakował wraz z bratem jego byłej żony. Ale oczywiście tutaj żadnych zarzutów nie postawiono, nie potwierdzono tego, więc to tylko były słowa przeciwko słowom. Mama pana Andrzeja wysunęła taką teorię. Na śmierci syna zyskała jego żona. Od razu dostawał kwieciarnię. Mówiliśmy, że podejrzewamy, ale to tylko podejrzenia. Z kolei siostra pana Andrzeja twierdziła tak. Takie rzeczy robi się na zlecenie. Wynajmuje się ludzi, którzy zajmują się tym. Do tego pani Monika, mama pana Andrzeja, dodała jeszcze. Latem miał być podział majątku, a w maju już on skończył swoje życie. To było zaplanowane, to morderstwo. Jeśli chodzi o kwieciarnię, to faktycznie po śmierci właściciela prawa do niej przejęła jego była żona. Podobnie było z jego majątkiem. Rodzina mężczyzny twierdziła, że przed samym zabójstwem dręczono go w typowy sposób, jaki stosuje się przy porachunkach gangsterskich. Ponoć raz miał uciekać do swojego mieszkania właśnie z garażu przed nieznanymi mu dwoma mężczyznami. Było to jakieś 2 miesiące przed jego zabójstwem. Pojawiały się głosy, że stała za tym była żona pana Andrzeja, ale i tego nie udało się udowodnić. W końcu, rok po zabójstwie, śledztwo zostało umorzone. I jak to przeważnie bywa w takich sprawach, powodem było to, że nie wykryto sprawców. Potem do sprawy kilkakrotnie próbowało wrócić policyjne archiwum X, ale bez skutku. Mimo to bliscy pana Andrzeja wciąż wiedzą, że jeszcze poznają prawdę. Pani Monika tak to skomentowała. Jego życia i tak się nie wróci, ale prawdę chciałabym poznać. Chciałabym poznać prawdę, jak właściwie było, kto to zrobił. W 2018 roku, już w nowej formule, powrócono do tego tematu w magazynie kryminalnym 997. Przedstawiono rekonstrukcję, a następnie zapytano 2 ekspertów odnośnie tego, co się mogło wydarzyć. Pierwszym z nich była pani doktor, ekspert kryminalistyki SWPS. Dariusz Bochatkiewicz pytał, kto mógł zabić, kto zlecił, czy ogólnie możemy coś w tej sprawie więcej powiedzieć. Pani doktor wypowiedziała się, że to, co jest cały czas największą zagadką, to kwestia tego motywu, że jest on dosyć tajemniczy, a wiadomo, że na pewno jakiś był. Kobieta skupiła się przede wszystkim na tym, że z jednej strony sprawcy bardzo się postarali, żeby pewne rzeczy zatuszować. Z drugiej wiedzieli, że to tylko kwestia czasu, aż wszystko to ujrzy światło dzienne, że nie zostało to tak ukryte, żeby nikt nigdy miał na to nie trafić. Z takich nowych informacji, której wcześniej nigdzie więcej nie widziałam, było to, że w samochodzie z lewej strony znaleziono taką starą pałkę określoną jako milicyjną, ale dlaczego tam była, tego też nie wyjaśniono. Jeżeli chodzi o jakieś konkrety, to w zasadzie z ust pani doktor nie padły, bo też wiadomo, jeżeli nie mamy pewnych dowodów, nie mamy faktów, to też nie możemy hipotetyzować. Jedynie co, to kobieta raczej skłaniała się ku temu, że na pewno sprawców było kilku. Ale czy było to zabójstwo na zlecenie, czy jednak nie, tutaj tego tematu nie chciała poruszać. W Powiedziała natomiast, że większość zabójstw w Polsce jest dokonywana na tle nieporozumień rodzinnych. I to są o tyle łatwe sprawy, że tam motyw jest jasny, że tam ktoś się z kimś kłócił, jest właściwie no coś takiego, co zwraca uwagę śledczych od razu na to. W związku z tym od razu łatwiej wytypować sprawcę. A w przypadku tej sprawy dziwne jest to, że właśnie nie wytypowano tego sprawcy, nikt nie miał zarzutów. No i też nie ma tego motywu. Idąc tym tokiem, tak naprawdę niczego praktycznie wykluczyć nie można. Pani doktor wskazała jeszcze na to, że być może zostało mu zabrane coś bardziej cennego niż pieniądze, może właśnie jakieś informacje. I w tym kontekście pomyślałam o tych dokumentach z NSSR-a. Ale to już takie moje przemyślenia. I na koniec kobieta podsumowała to tak, że jeżeli zostanie ustalony motyw, wtedy będzie można znaleźć sprawców. Później w materiale przedstawiono, że ekipa tego programu pojechała także do Białegostoku i podpytała parę osób o tę sprawę. Między innymi mamę pana Andrzeja, ale też jedną osobę, która zwróciła moją uwagę. A była to kobieta, która została podpisana jako administratorka targowiska. I nie wypowiadała się tam dużo w tym materiale, ale powiedziała coś takiego, co sprawiło, że zaczęłam się nad tym zastanawiać, dlatego że przedstawiła obraz pana Andrzeja jako kogoś innego niż do tej pory wam mówiłam. A powiedziała dokładnie tak, że był zbyt imprezowy, obnosił się z bogactwem, nosił złote łańcuchy i bransolety. I oczywiście nie jest to jakieś kluczowe zdanie, ale zwróciło moją uwagę z tego względu, że jakoś inaczej tutaj pan Andrzej został przedstawiony. Tak jakby ktoś sugerował, że jednak taki idealny nie był i być może przez to, że dobrze mu szło, stał się łatwym celem dla kogoś. Tylko z drugiej strony motyw rabunkowy został raczej wykluczony, więc nie o to by chodziło. Ale po prostu zaskoczyło mnie to zdanie. Nie wiem, wy oceńcie, co o nim myślicie. O tej sprawie wypowiedział się jeszcze nadkomisarz z Komendy Wojewódzkiej, który potwierdził, że wciąż nie jest znany motyw, ale że na uwagę zasługuje to, że przy ofierze były pieniądze. Natomiast dalej ta kwestia nie została rozwinięta. Później głos zabrała jeszcze mama pana Andrzeja, która powiedziała, że chciałaby spojrzeć w oczy tym mordercom, a na pytanie, co by im powiedziała, odpowiedziała: a co można powiedzieć? Przebacz nam nasze winy, jakie my przebaczamy. Na sam koniec programu pojawił się jeszcze jeden ekspert. Tym razem był to specjalista od analizy śladów krwawych. W studiu zostały przedstawione zdjęcia z miejsca zbrodni i tam ekspert wskazał, że na początku widzimy typowy bałagan dla garażu, ale gdy się przyjrzymy, to widzimy małe, drobne plamki i to są właśnie rozpryski krwi. Analizując ich rozmieszczenie, to zdecydowanie widzimy, że źródło tych rozprysków musiało być bardzo blisko ziemi, a tym źródłem była prawdopodobnie głowa ofiary. Kolejne zdjęcie jest zrobione w tym samym miejscu, ale z innego kąta i pokazuje już więcej, m.in. wielką plamę na podłodze. Tu z kolei mężczyzna omówił, że krew koło trzonka wskazuje na to, że właśnie tutaj doszło do zadania tych najgorszych ciosów. Na koniec pokazano jeszcze zdjęcie dłoni mężczyzny i tam też widać było rany obronne. I w zasadzie to ostatnie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Niestety żadne nowe aktualizacje się nie pojawiły i śledztwo nie zostało wznowione. Jestem ciekawa, co wy o tym sądzicie i jak myślicie, dlaczego żona nie znalazła się wśród osób podejrzanych. Starałam się to tak wam przedstawić, jak było to przedstawione w źródłach, ale nie da się zaprzeczyć temu, że motyw byłej żony jednak tutaj się wyraźnie pojawia. Tak jak jednak mówiłam, skoro policja nic o tym nie wspomniała, widocznie albo miała alibi, albo nie było wystarczających dowodów, by o niej wspominać. Ciekawa jestem, jak wy właśnie to widzicie. A może mieszkacie w Białymstoku i słyszeliście coś o tej sprawie, to dajcie znać w komentarzu. A ja wam za dzisiaj dziękuję, dziękuję za wysłuchanie, dziękuję też za wasze wsparcie, zwłaszcza osobom, które wspierają mnie na YouTube i Patronite. A teraz życzę wam miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.